Dlaczego wirusy tak szybko ewoluują i niektóre są dla nas, a niektóre już nie są śmiertelnym zagrożeniem?
Większość wirusów, które przestały dla nas być śmiertelnym zagrożeniem, to tak naprawdę nie jest kwestia ich ewolucji, tylko kwestia tego, że wynaleźliśmy szczepionki na nie. Natomiast wirusy faktycznie ewoluują dosyć szybko, głównie dlatego, że się szybko rozmnażają. Wirus replikuje się w tempie znacznie większym niż komórki organizmu człowieka czy bakterii, a im szybciej jakiś organizm się rozmnaża, tym szybciej może ewoluować, bo tym szybciej przez przypadek może jakieś mutacje na przykład zgromadzić.
Kiedy naukowcy zgromadzili wystarczającą wiedzę albo wystarczające dane, które pomogły zwalczać wirusy albo zatrzymywać ich szybkie rozmnażanie?
Prawda jest taka, że my do tej pory się uczymy i nasza wiedza i postęp medycyny w kwestii zwalczania wirusów nigdy się, że tak powiem, nie zatrzymały. Na pewno przełomem było wynalezienie szczepionek, czyli metody, która pozwala nam nasz własny organizm pobudzić niejako do produkcji przeciwciał przeciwko wirusom. No, pierwszą chorobą, na którą taką szczepionkę wynaleziono, była ospa prawdziwa. Natomiast obecnie również rozwijamy wiele leków, eksperymentalne terapie wykorzystujące bakteriofagi, czyli wirusy, które zwalczają inne bakterie. Jeżeli chodzi o postęp medycyny, tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku, no bo wszystkie jakby nowo pojawiające się infekcje wirusowe pokazują nam, że w dalszym ciągu te wirusy są o krok przed nami.
Wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Kiedy się zorientowano, że bakteriofagi mogą być naszymi sprzymierzeńcami?
Bakteriofagi to są bardzo ciekawe wirusy, dlatego że one atakują bakterie. Czyli od razu nam się zapala tutaj taka myśl, że być może możemy je wykorzystać do zwalczania bakterii, które nam szkodzą. I faktycznie w przeszłości wiele razy prowadzono badania nad terapiami bakteriofagowymi. Zorientowano się tak naprawdę już w XX wieku, w połowie XX wieku, nawet trochę wcześniej, w czasie I wojny światowej. Natomiast to były takie bardzo prymitywne próby, bo na przykład nie potrafiliśmy tych bakteriofagów zbyt dobrze hodować i otrzymywać w takiej czystej postaci preparatów, które można by podawać pacjentom. Obecnie wraca się do tych terapii fagowych między innymi dlatego, że antybiotyki, czyli leki, które normalnie powinniśmy stosować na infekcje bakteryjne, są coraz mniej skuteczne. Dzięki zjawisku oporności bakteryjnej dochodzi do tego, że leki, które kiedyś zabijały groźne infekcje, zatrzymywały groźne infekcje, obecnie praktycznie są bezużyteczne. No i te fagi wydaje się, że mogą być takim nowym sposobem walki z bakteriami.
Kiedy zauważono, że wirusy mogą przeskakiwać między różnymi organizmami żywymi?
Naukowcy podejrzewali, że może się to dziać już dosyć dawno, natomiast pierwsze dowody pojawiały się przy badaniu konkretnych wirusów. Obecnie wiemy, że w przypadku bardzo wielu patogenów, które atakują człowieka, takich jak na przykład grypa, takich jak na przykład wirus HIV, takich jak na przykład koronawirus, to są wirusy, które mogą najpierw intensywnie namnażać się w organizmie zwierząt, tam podlegać mutacjom, które pozwalają im na przykład zakazić człowieka i w ten sposób przeskakują one na człowieka. Nie zawsze jest to związane z możliwością rozprzestrzeniania się w populacji ludzkiej, bo na przykład ptasia grypa to jest wirus, który zmutował w organizmach ptaków i był w stanie zakażać ludzi, ale nie był się w stanie między ludźmi rozprzestrzeniać, więc nie był aż tak groźny jak wirusy, które mogą między ludźmi się rozprzestrzeniać. To jest o tyle groźny proces, że my ludzie z naszą na przykład urbanizacją, ekspansją miast i niszczeniem naturalnego środowiska podchodzimy niejako coraz bliżej do naturalnego środowiska, więc potencjalnie podchodzimy coraz bliżej do dzikich zwierząt, które są tym rezerwuarem wirusów. Musimy sobie zdawać sprawę, że zwierzęta same podlegają również bardzo wielu infekcjom wirusowym. W bardzo wielu populacjach zwierząt, na przykład ostatnio pod kątem koronawirusa bada się tutaj nietoperze, istnieje ogromna zmienność wirusów, które nam są po pierwsze nieznane, po drugie nigdy nie miały styczności z człowiekiem i każdy taki wirus potencjalnie może dzięki jednej przypadkowej mutacji nabyć zdolności atakowania człowieka, no i zacząć się rozprzestrzeniać w populacji człowieka, więc takie przenoszenie się wirusów ze zwierząt na ludzi jest bardzo ważnym problemem i dlatego też na przykład populacje nietoperzy w Azji się bardzo szczegółowo bada pod kątem tego, jakie wirusy w nich się mogą ukrywać.
W jaki sposób wirusy mogą wpływać na klimat albo na ekologię Ziemi?
To jest pytanie dosyć skomplikowane, dlatego że do tej pory mamy bardzo powierzchowną wiedzę na ten temat, a po drugie jest to pytanie o tyle zaskakujące, że mało z nas sobie zdaje sprawę z tego, że poza wirusami chorobotwórczymi, czyli takimi, które powodują konkretne objawy, choroby, infekcje u ludzi, mamy całą masę wirusów, które występują w środowisku i nie mają nic wspólnego z chorobami ludzi, chociaż powodują choroby tyle, że innych organizmów, na przykład bakterii. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, bo bakterie nam się kojarzą z czymś, co nam, ludziom, przysparza problemów i powoduje choroby, natomiast bakterie również mogą w cudzysłowie chorować i za to są odpowiedzialne właśnie wirusy zwane bakteriofagami. W środowisku naturalnym żyje bardzo wiele tych bakteriofagów i między innymi występują one w oceanach. Tam atakują one głównie sinice. To jest rodzaj bakterii, które są zielone, potrafią fotosyntetyzować, czyli wykorzystywać energię słoneczną do tego, żeby pochłaniać dwutlenek węgla, produkować tlen i dla siebie pożywienie. No i te wirusy, które je atakują, odgrywają bardzo ważną rolę w krążeniu tych komórek bakteryjnych w oceanie, czyli regulują ich liczebność, powodują, że część bakterii, która wchłonęła już trochę dwutlenku węgla, zostaje przez te wirusy zlikwidowana i one po prostu martwe opadają na dno oceanu. Ten proces jest dlatego ważny, że sinice, zielone bakterie w oceanach pochłaniają bardzo dużo dwutlenku węgla, który z kolei, jak wiemy, jest gazem cieplarnianym, czyli takim, który przyspiesza ogrzewanie się naszej planety. Potencjalnie wirusy, sterując tym krążeniem bakterii w oceanie, sterują całym cyklem węgla i tą temperaturą na Ziemi. Oczywiście my ludzie z naszym wpływem na środowisko mamy o wiele większy wpływ na zmianę klimatu, ale musimy sobie zdawać sprawę, że w takich naturalnych warunkach wirusy odgrywają bardzo dużą rolę w regulowaniu klimatu na Ziemi.
Czy wirusy i bakterie toczą prawdziwy wyścig zbrojeń na dnie naszych oceanów?
Może nie na dnie, dlatego że to się raczej dzieje w toni wodnej, ale faktem jest, że wszędzie tam, gdzie mamy jakiś organizm, który jest atakowany przez inny organizm, wkracza ewolucja i ona te organizmy, które są ofiarami, stara się zmienić w taki sposób, żeby lepiej się opierały atakującym, a organizmy atakujące z kolei ewoluują w stronę coraz skuteczniejszego atakowania swoich ofiar. Bakterie w oceanach wykształcają nowe metody opierania się wirusom, no bo dla komórki bakteryjnej atak bakteriofaga kończy się śmiercią, taka komórka jest po prostu zabijana. Natomiast wirusy oczywiście chcą jak najszybciej się rozmnażać i produkować jak najwięcej swoich kopii, więc wymyślają coraz to nowe sposoby atakowania komórek bakteryjnych, więc możemy generalnie tak to określić, że w oceanie trwa taki wyścig zbrojeń, którego, że tak powiem, zewnętrzną manifestacją jest między innymi właśnie regulacja klimatu na Ziemi.
Powinniśmy się obawiać wyników tego wyścigu zbrojeń, czy będziemy tylko biernymi obserwatorami?
Te wirusy, które żyją w oceanach, są dla nas zupełnie nieszkodliwe. One atakują bakterie, czyli zupełnie inne komórki, zupełnie inne organizmy niż człowieka. Za każdym razem, kiedy wchodzimy do morza, oceanu, tych wirusów są tam ogromne ilości. Tak samo bardzo duże ilości tych wirusów oceanicznych spadają na nas z atmosfery, dlatego że one są porywane z powierzchni oceanu przez wiatr, przenoszone przez prądy atmosferyczne i padają tak naprawdę z powietrza na powierzchni Ziemi na całym świecie. Więc mamy je tak naprawdę absolutnie wszędzie, tylko to są tak naprawdę martwe cząstki, a raczej może nie tyle martwe, co niefunkcjonalne cząstki wirusowe. Nawet jeżeli mamy styczność z nimi w oceanie, nie są one szkodliwe, bo tak jak mówiłem, nie jesteśmy ich celem.
Kiedy i na jakich warunkach wirusy mogą być naszymi sprzymierzeńcami?
Wszystko zależy od kontekstu. Wirus, na przykład bakteriofag, jest śmiertelnym wrogiem bakterii, ale dla nas będzie sprzymierzeńcem w tym sensie, że na przykład redukuje skład naszego mikrobiomu, czyli bakterii, które żyją w naszym jelicie, albo zapobiega rozwojowi bakterii chorobotwórczych, albo też jeżeli sami go niejako zaprzęgniemy do tego, no to może jakby być sposobem leczenia infekcji bakteryjnych zastępującym antybiotyki. Wirusy pełnią bardzo ważną rolę w regulowaniu klimatu na naszej planecie. No i warto sobie zdawać sprawę, że my też wirusy sami bardzo intencjonalnie zaprzęgliśmy do wielu praktyk, dlatego że wirusy w gruncie rzeczy to są takie mikroskopijne maszyny, które potrafią robić bardzo wiele sprytnych rzeczy z materiałem genetycznym. I w laboratoriach na całym świecie powszechnie wykorzystuje się wirusy właśnie w różnych momentach, kiedy na przykład trzeba dostarczyć do jakiejś komórki materiał genetyczny. My jako ludzie nie potrafimy tego zrobić tak precyzyjnie, jak robią to wirusy. Więc mimo tego, że nam się kojarzą głównie z chorobami, to są naszymi sprzymierzeńcami na bardzo wielu płaszczyznach.
Czego jeszcze o nich nie wiemy, a co intensywnie próbujemy zbadać?
Bardzo ciekawe i zupełnie nowe badania teraz toczą się na temat tak zwanych wirusów olbrzymich, czyli wirusów, które kiedy je odkryto, to myślano, że to są bakterie, bo były tak duże. Wirusy są znacznie mniejsze z reguły niż bakterie, ale te konkretnie były ogromne i często się określa jako megawirusy. One są o tyle istotne, że mogą na przykład atakować bakterie, które żyją w żołądkach przeżuwaczy, czyli zwierząt, które z gospodarczego punktu widzenia są dla ludzi bardzo ważne. Co ciekawe, one mają swoich własnych pasożytów, czyli tak zwane wirofagi, innymi słowy mówiąc wirusy atakujące inne wirusy. To jest bardzo ciekawy temat i obecnie mocno badany, ale ja myślę, że to są takie bardzo abstrakcyjne problemy. Znacznie bardziej praktyczne problemy, które obecnie intensywnie są badane, to jest właśnie to, jak szybko wirusy mogą ewoluować, jakie czynniki przyczyniają się do tego, że wirusy odzwierzęce przeskakują na ludzi. To jest coś, co przez naszą ekspansję i jakby docieranie do tych dzikszych siedlisk Ziemi musimy wiedzieć lepiej, dlatego że, tak jak mówiłem, tam się kryje rezerwuar wirusów, które potencjalnie, dosłownie każdego dnia mogą stać się śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka i musimy lepiej zrozumieć, jak one ewoluują i dlaczego czasami przeskakują na ludzi.
W jaki sposób szczepienia zahamowały ekspansję wirusów?
Szczepienia powstały trochę przez przypadek, bo Edward Jenner do końca nie wiedział, co robił, kiedy je wynajdywał, kiedy obserwował, że wirus krowianki jest w stanie chronić ludzi również przed infekcją znacznie bardziej niebezpiecznym wirusem ospy prawdziwej. Ale kiedy już one zostały wprowadzone do praktyki, to się okazało, że są one niesamowicie skuteczne i takim świadectwem tego, jak skuteczne są szczepienia, jest właśnie ospa prawdziwa. To jest choroba, która w XIX, XX wieku i wcześniej, na początku XX wieku, wyrządzała ogromne szkody na świecie. To była choroba, która doprowadzała do śmierci ludzi, ale również okaleczała ich trwale przez liczne blizny. Szczepienia praktycznie tą chorobę wyeliminowały. To jest chyba jedno z najlepszych świadectw tego, że tak mała rzecz, która praktycznie pozbawiona jest jakichś drastycznych skutków ubocznych i jednocześnie jest bardzo tania i bardzo łatwo z nią można dotrzeć do praktycznie każdego człowieka na Ziemi, może doprowadzić do realnego wyeliminowania choroby. To dotyczy oczywiście nie tylko ospy prawdziwej, bo kto z nas obecnie na przykład wokół nas kojarzy ludzi, którzy chorują na przykład na odrę albo na chorobę Heinego Medina, czyli polio. Te wszystkie historie są świadectwem tego, jak szczepienia są skuteczne i nie należy się ich bać. Za każdym razem, kiedy szczepionka jest wprowadzona na rynek, jest bardzo skrupulatnie badana i jeżeli tylko nie mamy przeciwwskazań medycznych obiektywnych, to nie powinniśmy absolutnie unikać szczepienia się.